ostatnie nauczania były na temat nowego narodzenia i stworzenia w Chrystusie. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, jakby pójść troszeczkę krok dalej i pokazać rozwój tego, co się dzieje potem, kiedy mówimy Bogu tak, kiedy rodzimy się na nowo, co się zaczyna dziać wtedy. I to, co żeśmy powiedzieli, jako pierwsza rzecz najważniejsza, że narodzenie na nowo to jest ten moment, kiedy wychodzimy z naszego życia dotychczasowego, z tego chodzenia własnymi drogami, kiedy znaleźliśmy naszego Boga, wiemy, że to jest ten Bóg. On jest centrum, staje się centrum naszego życia i centrum, wokół którego się wszystko zaczyna kręcić. To jest ten moment, kiedy naprawdę jesteśmy narodzeni na nowo, że od tego momentu stajemy się dziećmi Boga, synami czy córkami, jakkolwiek, ale w tym momencie jesteśmy naprawdę z Boga. Jezus to określił w Janie 8,47, kto słucha Boga, jest z Boga. Czyli kto chce słuchać Boga, jest z Niego zrodzony. I to, co żeśmy czytali w Janie 3 rozdziale, rozmowa Jezusa z Nikodemem, tam wyraźnie Pan Jezus powiedział o zrodzeniu z góry, czyli z wody i ducha albo z ducha. I to jest ten moment, ten start, kiedy całe nasze życie, które do tej pory żeśmy prowadzili po swojemu, tak jak wszyscy inni pozostali ludzie na tym świecie, zmienia się radykalnie. Już nie jest dla nas najważniejsze to, co my sobie pomyślimy, ale teraz dla nas jest priorytetem i wykładnikiem naszych decyzji to, jaka jest wola Boża dla naszego życia. To jest to zasadnicze, totalna zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości, która nas otacza. Bóg staje się centrum. I to jest właśnie nowe narodzenie. Bóg staje się centrum. I wtedy my słuchamy i zaczynamy wykonywać Jego wolę. Zaczynamy się upodabniać do Ojca. Właśnie dlatego On mówi, że jest naszym Ojcem. Właśnie z tego powodu. Ponieważ my chcemy Go słuchać. Każde dziecko, które słucha swojego rodzica, staje się do niego podobne w reakcjach, w sposobach decyzji, działania. Staje się podobne. Nazywamy to, że dziecko jest posłuszne ojcu. Ojciec wychowuje na swoje podobieństwo, dobry ojciec. I to jest właśnie to, że podobnie jest z nami. Kiedy my ustaliliśmy albo zdecydowaliśmy się, uwierzyliśmy Bogu, że jest, to Bóg się stał dla nas centrum, stał się Ojcem i On zaczął nas do siebie upodabniać. A się dzieje to przez wiarę w Jego Słowo. I tym pierwszym momentem takiego startu było to objawienie nam Ojca albo Boga, albo Jezusa, jakkolwiek, to jest wszystko Bóg. Mamy i wiemy, że On jest, że istnieje i że chcemy za Nim iść. I to jest ten start. No i teraz wystartowaliśmy. Jesteśmy zrodzeni ze Słowa, tak? Bo Słowo nam musieliśmy słyszeć. Musieliśmy słyszeć objawienie. Musiał nam się Bóg objawić. Jestem. Gdzieś w którymś momencie życia. I z tego Słowa zostaliśmy zrodzeni. Słowo jest Duchem. Dlatego zostaliśmy zrodzeni z ducha. To nie jest nic widzialnego, tylko niewidzialna rzeczywistość duchowa. Dlatego zostaliśmy zrodzeni z Ducha Świętego. Uwierzyliśmy Bogu, że jest. Uwierzyliśmy Bogu, że jest. Dlatego staliśmy się istotą duchową, która decyduje nie poprzez zmysły, tylko i to, co nas otacza, sposób myślenia ludzi, na podstawie tego, co widzą, co słyszą, ich umysł pracuje. Tylko nasz umysł zaczyna pracować odwrotnie, ze strony duchowej, to, co usłyszymy z ducha, co usłyszymy ze słowa, które jest w naszym sercu, w duchu, co usłyszymy od Boga, który jest w naszym sercu, w duchu. Od tego zaczynamy decydować z tej pozycji o naszych wyborach. I I zaczynamy żyć po Bożemu, coraz bardziej uświęcając się, upodobniając się do Boga. Te wersety, żeśmy podawali na temat uświęcania, że jest kąpiel odrodzenia i uświęcanie ducha z Tytusa 3:5 na przykład. To jest jeden z tych fragmentów, gdzie jest mowa właśnie, że pierwszy moment to jest to obmycie przez wodę podstawowe, czyli że ja wychodzę z tego, co było i idę ku nowemu. Nie chcę żyć tym życiem, którym byłem, które było pełne brudu. Woda mnie obmywa, woda słowa, inaczej woda objawienia, woda Ducha Świętego mnie obmywa i ja idę w kierunku Boga, Jego drogą, Jego wyznacznikiem i to symbolizowało chrzest, wiemy. A więc podobnie woda nas obmywa i z drugiej strony prowadzi nas ku życiu. Czyli kiedy wstajemy czyści, idziemy drogą Bożą. Musimy być czyści, tak? Albo inaczej, Bóg nas będzie jeszcze oczyszczał oczywiście, ale w podstawowy sposób jesteśmy oczyszczeni, tak? Że nasza decyzja już nas oczyszcza. Bóg uznaje nas za sprawiedliwych, bo z wiary Bogu Bóg uznaje nas za sprawiedliwych. To jest dar, który otrzymujemy. Okej, dobrze. Teraz chciałem, żebyśmy spojrzeli na... Pójdziemy krok dalej, na czwarty rozdział Jana. Byliśmy w trzecim. A teraz pójdziemy do rozdziału czwartego Jana. Tu jest opowieść znana spotkania Pana Jezusa z Samarytanką. I chciałem zwrócić uwagę tutaj na pewne rzeczy, pewne fakty, które są tutaj przedstawione. Więc będziemy czytać od wersetu 7, czwarty rozdział, werset 7 Ewangelii Jana. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, by ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej i rzekł, gdybyś znała dar Boga i kto jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Zwróćcie uwagę na to, co tu jest napisane. O, gdybyś znała dar Boga i kto jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Dzisiaj głosimy Jezusa Chrystusa. Dzisiaj głosimy Królestwo Boże. Ludzie, którzy będą wiedzieli, kim jest Jezus, dar Boga. Ci, którzy będą wiedzieli, kim jest Jezus, będą chcieli pójść za Nim. Jeśli do nich dotrze prawda o Synu Bożym, jeśli dotrze do nich prawda o Zbawicielu świata, który przyszedł na ziemię jako Syn Boga żywego, z nieba, doskonały człowiek, Bóg, perfekcyjny człowiek, który wypełnia wszystko idealnie, nie ma grzechu w nim kompletnie. On jest tylko poddany Ojcu. I gdyby wiedziała, że to jest ten, gdyby do niej doszło, to by zaczęła prosić. Dlatego my musimy głosić Jezusa, głosić Boga, żeby ludzie wiedzieli, znali informację o Nim. Wiedzieli, kim On jest. Bo jak oni będą wiedzieli, kim On jest, jak do nich dotrze to, to będą chcieli więcej od Niego. Będą chcieli, jak tu jest napisane, od Niego wody. Gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, kto ci mówi, gdybyś znała dar Boga, albo inaczej dostrzegła, ten wyraz też to znaczy, znała, dostrzegła, żeby ci się serce otworzyło, objawiło, żeby Duch Święty cię tak dotknął i przekazał ci malunek mój. I gdybyś dostrzegła, kim jest, to byś zaczęła wołać do Niego, daj pić. I to jest ten moment, kiedy ludzie, kiedy już wiedzą, kim jest Jezus, rodzą się na nowo. I zobaczcie, czytamy dalej. Powiedziała do Niego kobieta, 11 werset. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? 13. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, albo inaczej w wieczności, albo na wieczność. Nie będzie pragnął. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody. Coś zaczęło do niej docierać, ewidentnie, bo Jezus jej tłumaczy, tu nie chodzi o tę wodę. Ja do ciebie nie mówię o tej wodzie, studni. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. To jest pierwsze. Nie będzie pragnął na wieki. I drugie. I lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I ona już rozumie, że to jest coś innego. Tu nie chodzi o tą rzeczywistość. Zaczęła widzieć w sferze duchowej, zaczęła otwierać oczy. Daj mi tej wody, bym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jedna godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć w Ojcu, w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Tu się zatrzymamy. Kiedy kobieta mówi: daj mi się napić tej wody, ona dokładnie robi to, co Jezus zamierzył. To jest, zobaczcie, rodzaj ewangelizacji. Każdy moment jest dobry, by chwycić sytuacyjność i po prostu mówić o Bogu. Jezus spotyka kobietę przy studni i od razu zaczyna mówić o prawdach duchowych, o kwestii zbawienia, o kwestii życia wiecznego, o kwestii posiadania Ducha Świętego. I tutaj, zwróćcie uwagę, jest mowa o dwóch czynnikach: o wodzie i duchu. To, co czytaliśmy wcześniej, w trzecim rozdziale o Nikodemie. To się narodzi z wody i z ducha, tak? A tu mamy wodę znowu, bo jest temat wody. I zwróćcie uwagę na werset, jeszcze raz przeczytam, 13 i 14. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. I 14. Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął wieczności. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Otóż, tak jak mówiliśmy wcześniej, woda to jest Słowo Boga. Woda oczyszcza z jednej strony, ale z drugiej strony daje życie. Ona usuwa pewne rzeczy, ale z drugiej strony daje życie. I przy narodzeniu ona usuwa pewne rzeczy, nowym narodzeniu, ale z drugiej strony prowadzi nas w kierunku życia. Słowo Boga jest życiem dla tych, którzy je otrzymali. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I dlatego on mówi, gdybyś wiedziała, Jezus mówi, kim jest ten, kto mówi, to byś chciała więcej wody. Prosiłabyś go o wodę. Prosiłabyś go o słowa ducha. I ona mówi: daj mi się napić. I Jezus zaczyna mówić rzecz ponadnaturalną, prorokować do niej. Ma słowo wiedzy. I ona co robi? Ona mówi: jesteś prorokiem. I ona wie już z 5 Mojżeszowej, powtórzonego prawa 18 rozdziału, pamiętacie? Ona już wie, że czyżby on był Mesjaszem? Bo przecież tam jest powiedziane, że przyjdzie taki jak ja, prorok, podobny do Mojżesza. Przyjdzie prorok. I ona mówi: ty jesteś prorokiem. I zaraz potem jest mowa o byciu Mesjaszem. Czy ty jesteś większy niż Jakub? Ona już bada tą sytuację, kim on jest. I Jezus się objawia na końcu Mesjaszem. Tak, ja nim jestem. I zwróćcie na to uwagę, to jest 4 Jana. A pamiętacie, Mateusz, dopiero w połowie Ewangelii Mateusza, albo nawet po połowie, Bóg się objawia Piotrowi, albo inaczej, Piotr wyznaje wiarę, ty jesteś Mesjaszem. Tu na początku mamy tę sytuację. Bóg się objawia ludziom w różny sposób. Indywidualnie. Ta kobieta otrzymała objawienie stosunkowo szybko w służbie Jezusa. Jak widzimy na początku. Bóg chce się nam objawiać. Bóg chce objawiać, że On jest tym, właśnie poszukiwanym, tym Mesjaszem, na którego wszyscy czekają, Samarytanie, Żydzi. I tutaj chciałem zwrócić na coś takiego uwagę. Co jest źródłem wody, które ma się stać we wierzącym? Co jest tym źródłem wody, które ma się stać we wierzącym, o którym mówi Jezus? Jeżeli Jezus mówi tak, kto będzie pił tę wodę, którą ja mu dam, po pierwsze nie będzie pragnął na wieki, ale później drugą rzecz mówi, że stanie się ona w nim źródłem, ta woda. Stanie się źródłem. Ja chciałem pokazać wam z Księgi Jeremiasza, 2 rozdział, trzynasty werset. Księga Jeremiasza, 2 rozdział, 13 werset. Bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło żywej wody. I werset 17. 2 rozdział Jeremiasza, 2:13. Znaczy 13 werset 2 rozdziału. I teraz drugi fragment też z Jeremiasza, 17 rozdział, 13 werset. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na piasku, bo opuścili Pana, źródło żywej wody. Więc mamy jasność. Tym źródłem w nas, że ta woda się stanie źródłem w nas, kto będzie pił, stanie się źródłem w nas. Jest to sam Bóg w nas. Sam Bóg w nas. Jaki Bóg? Duch Święty. Duch Święty. Teraz spójrzmy na następny fragment z rozdziału 7 i tam to zobaczymy. 7 rozdział Ewangelii Jana, od wersetu 37 w dół czytamy. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Znowu mowa jest o piciu, zwróćcie uwagę. Kto jest spragniony, patrzcie, co on powiedział do Samarytanki. Gdybyś wiedziała, znała dar Boga, to byś prosiła go, daj pić. Widzicie, jakie jest tu połączenie jest. Tu Jezus mówi, jeśli ktoś jest spragniony, czyli kto chce wołać do Boga, daj mi pić, ten ma przyjść, mówi Jezus, przyjdzie do mnie, niech przyjdzie do mnie taki człowiek i pije. Czyli Jezus od razu odpowiada, kto jest spragniony, niech przychodzi do mnie, a ja mu dam pić. Podobnie jak Samarytanką, zobaczcie, ten sam obraz. Ten sam obraz. I co dalej czytamy? Jak rzekł Pismo, z jego brzucha popłyną rzeki wody żywej. Werset 39, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze, uwaga, nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze objawiony w chwale. Czyli mamy taką rzeczywistość, zwróć uwagę. Duch jeszcze nie był dany, ale jak powiedziało Pismo, Jezus zaznacza, z jego wnętrza albo z brzucha, ze środka jestestwa, mówiąc krótko, wypłyną strumienie wód życia. Wypłyną. Czyli źródło będzie w nas. Dokładnie to, co z Samarytanką jest powiedziane. To jest to samo, tylko inny obraz. Jezus mówi w innym momencie, trochę innymi słowami. Ale właśnie o to chodzi, że z jednej strony będzie to pragnienie wody zaspokajane. Jeżeli ktoś przyjdzie, będzie pił, to w dalszej konsekwencji otrzyma Ducha Świętego, który będzie źródłem. już w Nim. Czyli już nie tylko, że chcesz słuchać słów od Boga, ale ty staniesz się sam źródłem, z którego będą słowa wypływać. Już nie tylko będziesz chciał słyszeć o Bogu, jak Samarytanka, prawdy, które chętnie przyjmujesz, ale stajesz się źródłem wód dla innych. I to jest tutaj zwróćcie uwagę, że o tym tu jest mowa. Jezus woła, kiedy Duch Święty jeszcze nie jest dany, zwróćcie uwagę, i mówi, już wtedy mówił, jeszcze jakby nie był dany, niech każdy, kto jest spragniony, przyjdzie do mnie. Czyli już było picie. Podobnie jak Samarytanka, już piła. To były słowa. Oni już pili słowa, ale jeszcze nie byli źródłem. Dlatego Jezus mówi do Samarytanki, mówi tak, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił tę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął wieczności, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody. To jest dopiero nastąpi. To się nie dzieje teraz, jak do ciebie mówię, Samarytanko. Ty dzisiaj pij. Ty dzisiaj pij. Bierz wodę życia. Czyli co? Wodę, która cię oczyszcza, twoje życie, która cię przemienia, że zaczynasz myśleć o Bogu numer jeden w twoim życiu. Jeżeli uwierzysz we mnie, uwierzysz w słowa prawdy, to ona cię pociągnie do tego, że stanie się źródłem. Przyjdzie czas, że kiedy dzisiaj się rodzisz na nowo, to przyjdzie czas, za jakiś czas, około 3 lat, kiedy Duch będzie wylewany, otrzymasz go. To, co żeśmy ostatnio mówili, że każdy wierzący Starego Testamentu wierzył w Jezusa. I ci wszyscy otrzymują Ducha w konsekwencji. Świętego. Każdy, kto ma serce dla Boga, prawdziwą wiarę, otrzymuje Ducha Świętego. I tutaj jest o tym mowa. Tu się zapowiedź, że jeżeli będziesz... Każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Samarytanka jest spragniona, pije. Jezus mówi do niej słowa, ale ona nie może otrzymać jeszcze ducha. Ona otrzymuje słowa życia. Wodę. To jest to, co żeśmy mówili poprzednio, te dwa nauczania, ale tu jest dalszy ciąg, że już wiemy, że będzie jeszcze źródło w nas. I to jest właśnie to, że ludzie Starego Testamentu byli na nowo zrodzeni, ale nie mieli źródła. Oni pili wodę, w psalmach macie o piciu wody. Ale wody ducha. Ale naprawdę, żeby samemu z nas mogła wypływać, z nas samych mogła wypływać woda, musieli czekać wszyscy na śmierć Pana Jezusa, na nowe przymierze. Czyli na to, kiedy śmierć się dokonała, grzechy zostały odkupione, człowiek został usprawiedliwiony, który wierzy w Niego. I na skutek usprawiedliwienia dopiero wtedy Duch mógł być dany, Duch Święty. Dlatego widzimy tę kolejność. Ale zwróćcie uwagę, jeszcze pokażę wam inny fragment. To jest Mateusza 12 rozdział. Trochę tak rozkminiam to, żebyście widzieli kolejność wydarzeń. 11 rozdział, tak, Mateusza 11, od 11 wersetu, przy czym 11 i 12 werset. Zaprawdę powiadam wam, mowa o Janie Chrzcicielu, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu, albo inaczej opanowywane jest siłą. I ludzie gwałtowni porywają je do siebie, albo inaczej jakby kradną, bo ten sam wyraz znaczy też kradną. Słuchajcie, to jest gwałtowne kradnięcie. Wiecie, muszę je mieć. To jest wyciągnięcie ręki, ja muszę to mieć. To jest to pragnienie. Kto pragnie? Ci ciągną za to królestwo. I zwróćcie uwagę, co jest napisane. Od czasu Jana Chrzciciela. Dlaczego? Dotąd. Do kiedy? Do tego miejsca, kiedy to jest pisane. Jeszcze nie ma Nowego Testamentu. Jeszcze nie ma Ducha Świętego wylanego, a już ludzie wchodzą do Królestwa. Czyli od Jana Chrzciciela, kiedy skończyła się jego służba, bo o tym Jezus mówi. Jan miał służbę, która była wielka. Nie było większego niż on. Bo on przygotowywał drogę Panu. Pan przyszedł od Jana Chrzciciela, już jest Pan. Król Królestwa, który ma przyjść. Skała, o której mówiliśmy z Daniela. Tak? Drugi rozdział, ta skała, która rozbiła wszystkie struktury ludzkie, które budowali ludzie na ziemi. I powstało jedyne królestwo. Skała, on, Jezus zresztą mówił, pamiętacie w innych miejscach w Ewangeliach z tej wizji, ale króciutko, jeżeli ten kamień na kogoś spadnie, zmiażdży go. Dokładnie to jest to. Dlatego zwróćcie uwagę, że od czasów Jana Chrzciciela do tego momentu, kiedy Pan Jezus chodził, ten odcinek jest tam powiedziany. Ludzie gwałtowni zdobywają królestwo, wchodzą do królestwa. Bo wiem, bo się czasami mówi, dlatego specjalnie to wyciągam, bo się czasami mówi, że w królestwo możesz wejść dopiero w Nowym Testamencie. A tu widzicie wyraźnie, że oni wchodzili w Starym Testamencie, tak? Ja to chcę, żebyście to rozumieli. Systematyzujemy. Dlaczego? Bo każdy, kto wierzy w Niego, zawsze wierzy. Ma życie. Ma. To jest stan stały. Żyje. I jeżeli w Starym Testamencie był, on czekał. Musiał czekać na kwestię zbawienia. On już był w nadziei zbawiony, tak? Ale on oczekiwał wypełnienia się obietnic. On już miał życie. On już po drugiej stronie, kiedy umarł, znajdował się na łonie Abrahama. W miejscu, które z piekłem było bardzo oddalone. I tam była woda, a tam na dole nie było. Jak wiemy z przypowieści z Ewangelii Łukasza o bogaczu i Łazarzu. Więc oni byli już w tym miejscu. A później, kiedy Jezus zmartwychwstał, wiele ciał świętych zmartwychwstało. Wiele ciał świętych zmartwychwstało. I ukazało się wielu po śmierci zmartwychwstaniu Pana Jezusa, tak? Pokazało się wielu. Jezus zmartwychwstał i oni zmartwychwstali. Tam jest mowa o tym. I oni znaleźli się w królestwie. Weszli tam, gdzie nie mogli wejść jeszcze. Ale byli w miejscu. To jest nam zakryte. Dokładnie, które to było miejsce. Wiemy jedno, to było dobre miejsce w duchu, w którym oni byli. Ale później znaleźli się w niebie. W raju. Tak? To, co było powiedziane do Łotra na krzyżu. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I to jest to są te informacje, że ludzie wchodzili do królestwa. Każdy, kto uwierzył, on już widział królestwo. Dlatego Jezus mówił do tych, którzy, wielu z was, którzy tu stoją, czyli słuchają, przyglądają się, nie ujrzą śmierci, a ujrzą królestwo Boże przychodzące w moc. Oni już je widzą. Ci, którzy uwierzą, oni już wchodzą w nie jak Nikodem. Oni są w drodze do królestwa. I jeszcze kilka słów, ponieważ zobaczyli, uwierzyli czynom, to ich przyciągnęło, to, co Jezus powiedział. Wierzcie przynajmniej moim czynom, abyście mi wierzyli. Od czynów się zaczyna, a później będą słuchać Jego słów. A jak będą słuchać Jego słów, wchodzą do królestwa. Musimy wiedzieć, kim jest Bóg. Wtedy się rodzimy. I wtedy wchodzimy do królestwa. I na czym polega wejście? Na tym właśnie, że jestem uznany przez Boga, zrodzony z góry. Ja już jestem. Tylko nie wszystko otrzymuję od razu. W Starym Testamencie ludzie nie wchodzili w sensie duchowym, tak? Jeszcze. Musieli czekać na pełne zbawienie, które w Jezusie się dokonało. Dlatego tutaj chciałem podkreślić to, że posługa tych, którzy już uwierzyli w Jezusa, chociaż jeszcze nie mają Ducha Świętego. Już Jezus mówi, że ci są więksi. Dlaczego oni są więksi niż chrzciciel? Dlatego, że ich posługa jest większa. Oni mają informację albo wiarę w Królestwo Boże. Jan Chrzciciel mówi, za mną idzie. Idzie ten, któremu nie jestem w stanie zawiązać rzemyka u sandała. Ale on was chrzcić będzie Duchem Świętym. On, jego macie słuchać. I kiedy on się pojawił, Jan Chrzciciel powiedział, ja się umniejszam teraz. Mnie już nie ma. I Jezus wszedł do akcji, do działania i głosił królestwo. Król przyszedł głosić swoje królestwo. I każdy, kto w Niego wierzył, w Jego słowa odnoszące się do królestwa, sposobu życia, czyli de facto wszystko, co słyszeliśmy w prawie, On pokazywał tak, jak należało rozumieć prawo i tłumaczył rzeczywistość chodzenia w wierze w Słowo Boga. I pokazywał nam właśnie człowieka doskonałego, człowieka, który jest z nieba i pokazuje nam siebie, mówiąc, naśladujcie mnie, ponieważ będziecie wyposażeni. Nadchodzi czas, już nawet jest, mówi do Samarytanki, godzina, że już nie będzie czczenia. Na górach to były fałszywe góry, które w Samarii powstały, gdzie cielce składano, bo w historii Izraela nie chcę na to wchodzić, ale był moment, w którym na skutek rozdzielenia się dwóch królestw, Juda i pozostali, tamci powiedzieli, a my nie będziemy chodzić do Jerozolimy, dlatego że nie. I zrobili swoje miejsca kultu, wyżyny. I o tym Jezus mówi. A Żydzi mówią, a Jezus potwierdza to, nie, tu jest prawdziwe miejsce kultu. Zbawienie bierze początek od Żydów. Wy nie wiecie, co to robić. Ale tutaj jest prawdziwe miejsce kultu, Jeruzalem. Ale z drugiej strony mówi, ani to już nie będzie miało znaczenia. Ani miejsca te kultów nie będą miały znaczenia, ani Jeruzalem nawet nie będzie miało znaczenia. Miejsce kultu w Jeruzalem. Zwróćcie uwagę, ja to przeczytam jeszcze raz. Bardzo wyraźnie, bo to jest ważne tutaj. Ojcowie nasi, to jest werset 24 rozdziału Jana. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, 21 werset. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. I to zapamiętajcie sobie, jak słyszycie, że Żydzi budują świątynię dzisiaj. Tak, zapamiętajcie. Właśnie, i do tego zmierzam. Natka trafia w cel. Powiedziała, że my jesteśmy świątynią. Do tego właśnie zmierzam. Zobaczcie, nie będziecie w tej świątyni więcej czcili Ojca. W Jerozolimie, już nie mówiąc o fałszywych miejscach kultu, ale nawet w Jerozolimie, mimo że to było właściwe miejsce kultu. Nadchodzi godzina. Czyli coś się dokonało. Lud ziemi. Musi, ludzie ziemi, jeżeli chcą wyznawać prawdziwą wiarę w Boga, muszą przejść przez Chrystusa. Dzisiaj. Bo już jest objawiony. Kościół głosi. To jest prawda. To jest prawdziwy kult. Jedyny prawdziwy w tej chwili. Tak? Tak więc zwróćcie uwagę. Nie będziecie czcili Ojca więcej w Jerozolimie. Już nadeszła ta godzina. Tak? Zmiana następuje. Jezus zapowiada zmianę. Ale tak samo, jak powiedział o źródle w nas, kiedy mówił do Samarytanki, to miało się dopiero stać. Kiedy co? Kiedy Jezus zostanie uwielbiony, czyli kiedy dokona się przez Niego ofiara za grzechy, kiedy zapłaci, wtedy dopiero ludzie będą usprawiedliwieni, którzy wierzą w Niego albo w Boga. Wierzą po prostu. Ci zostaną usprawiedliwieni, to się stanie, dane im będzie darmo sprawiedliwość z łaski, a na skutek tego usprawiedliwienia będzie mógł Duch Święty w nich zamieszkać. Tak? Także zobaczcie, tu się kończy coś. I później jest napisane w wersecie 23. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. I to jest to pragnienie Boga. Zobaczcie, że Bóg prowadzi w dziejach zbawienia ludzkości powoli tą całą historię, doprowadza do coraz bardziej rozwija do miejsca już takiego, że Królestwo Boże zaczyna być w nas w sposób coraz bardziej manifestowalny. Już nie tylko słowo, które wierzysz, ludzie Starego Testamentu, Samarytanka, która wierzy, tak? Ale stanie się źródło tego słowa w nas. I to będzie ten moment, kiedy że w tym momencie ty masz samego Boga w sobie i już nie potrzeba innego kultu, nie potrzeba iść do świątyni, ponieważ ty jesteś świątynią. Ty stajesz się świątynią. I przeczytajmy wtedy z 1 Koryntian, 3 rozdział, werset 16. Czyż 1 Koryntian, 3 rozdział, werset 16. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. A wy nią jesteście. Ktoś by mógł powiedzieć, dobra, ale tu jest liczba mnoga. Tak? Nawet ludzie czasami się o takie szczegóły spierają, nie? Że czyż nie wiecie, że żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was, tak? I niektórzy mogą mieć jakiś tutaj problem. No, ale to jest oczywiste, że tutaj jest mowa, że Bóg mieszka w każdym człowieku, tak? W każdym człowieku. Jeszcze drugi fragment otworzymy, 2 Koryntian 6:16. Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam w nich i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. My jesteśmy świątynią Boga żywego. Jesteśmy świątynią. Dlaczego? No bo Bóg mieszka w nas. I teraz przejdźmy do Ewangelii Jana i rozdziału 2. I od wersetu 13 będziemy czytać. Ciągniemy temat świątyni. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, tak, że baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. 19 werset. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Jaki tu jest obraz? Patrzcie. Jezus zapowiada, że ta świątynia nie będzie miała więcej znaczenia. Jezus zapowiada, że będzie koniec. I zobaczcie, co on mówi. Bo Bóg nie chce mieć świątyni zabrudzonej handlem, nie chce mieć świątyni zabrudzonej jakimiś kantorami pieniężnymi, które mają służyć tak zwanemu handlowi religijnemu. Tak? Że ludzie zamiast zająć się tym, do czego został stworzony przybytek, oni zajmowali się rzeczami zupełnie innymi, światowymi. I to było samo w sobie zło. I to pokazuje, że to więcej nie będzie miało miejsca. Jezus co prawda to oczyszcza, pokazując, że tak ma być czysta świątynia, to jest dom modlitwy. To jest dom modlitwy. Nie może nic w nas być w świątyni, co po prostu sprzeciwia się intymności z Bogiem, gdzie ja jako świątynia zajmuję się rzeczami świata do takiego stopnia, że nie mogę słyszeć głosu Boga, bo idę jedną stroną, jedną ręką, powiedzmy, do Boga wyciągam ręką, a drugą na stół bankierów. I Jezus mówi, tak nie może być. Świątynia ma być święta. Jaki to ma być dom? Modlitwy. Dom modlitwy. I zobaczcie, on mówi, zbóżcie tę świątynię. Czyli on wyrzuca to, oni mówią, jaki znak zrobisz, że to możesz robić? Jakim znakiem się wykażesz? On mówi, macie znak. Zbóżcie tę świątynię, a ja ją w 3 dniach zbuduję. Oczywiście tam jest powiedziane, oni myśleli, no tak, my mamy burzyć dla ciebie, ha, 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 ha. Dla ciebie nic nie zburzymy. 46 lat ją budowano, a ty mówisz, że ją w 3 dni zbudujesz, ha, ha, ha. I tobie to ma być znak? Kto, myślę, że zburzymy świątynię, tak? Bo ty, fałszywy nauczycielu, przyszedłeś i nam każesz to robić, tak? Absolutnie nie. Jezus odwrócił to, on powiedział, nie, wy nie wiecie, o czym ja mówię. Ja mówię, że ja reprezentuję przybytek mojżeszowy. Tylko w realu. I kiedy wy mnie zabijecie, to ja po 3 dniach wzniosę prawdziwe świątynie, prawdziwą świątynię, na nowo. Moje ciało. Na tej ziemi Kościół Boga zacznie się rodzić. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym, Chrystusem, którzy są pełni Ducha, są źródłami wody. Dlatego nie ma sensu, żeby jakikolwiek kult jeszcze miał jakieś miejsce, że musimy gdzieś iść, Bogu oddawać chwałę. Tu jest bardzo ważny punkt, jeden z ważniejszych punktów tego nauczania. Żeby skoncentrować się. Nasze życie by się skoncentrowało. Nie by gdzieś chodzić, oddawać chwałę. Czegoś szukać poza tobą. Zacznij szukać tego przez ciebie, w intymności. Nie chodzi o bieganie, naprawdę. Nie chodzi o jakieś rzeczy, jakieś aktywności, dużo. On jest już w tobie, jeżeli masz Ducha Świętego. A żeby go mieć, pamiętamy, decyduje o tym serce. Mówiliśmy to na poprzednim nauczaniu. Czy mamy Ducha Świętego? Możemy chrzest zrobić, możemy uwierzyć w Niego, możemy nawet chrzest wziąć, ale serce może być nieprawe. W większości przypadków jest prawe. Tak? Bogu dzięki. Że ludzie mają dla Boga otwarte serce. Dlatego otrzymują Ducha Świętego. I oni wiedzą, ci, co przyjęli Jezusa, oni wiedzą wewnętrznie. Oni wiedzą, że mają Ducha Świętego. Oni wiedzą, po czym? Bo wiedzą, że są dziećmi Boga. Zgodnie z Pismem potwierdza ci to Duch Święty. Duch Święty, jeżeli ci mówi, jesteś dzieckiem moim. Jeżeli to wiesz wewnętrznie. Masz Ducha Świętego. I nie patrz na dary, czy masz duchowe, takie czy owakie. Na przykład dar języków. Nie patrz na to. Patrz na świadectwo Ducha. Czy Bóg ci mówi, że jesteś dzieckiem? Czy masz potwierdzenie wewnętrzne? Czy masz pokój? To znaczy, że masz Ducha Świętego. I teraz zaczyna się podróż z Bogiem. I teraz zaczyna się prawdziwa podróż z Bogiem. I dlatego musimy to tak zrozumieć. Tak musimy zrozumieć, że świątynią jesteśmy my. I teraz patrzcie, że Kościół, który pomaga poszczególnym członkom ciała Chrystusowego, Kościół jako grupa ludzi, są służby i tak dalej, Kościół powinien wszystko zrobić, żeby każdy indywidualnie był zbudowany. Doprowadzony, uwaga, do miejsca, by każdy z nas był domem modlitwy. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem. Żeby każdy z nas był domem modlitwy. Domem, z którym się komunikuje z Ojcem przez Ducha Bożego. Domem, w którym Bóg chętnie mieszka. Przeczytajmy z Hebrajczyków. 3, werset 6. Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Widzicie, tu jest ten znowu warunek, jeden z kolejnych fragmentów, że można coś utracić. Zwróćcie uwagę, czy Bóg może przebywać w świątyni, gdzie przekupnie są i tak dalej? Czy kiedy jest po prostu świątynia skażana, czy Bóg może być w tej świątyni? Otóż Bóg chce być w tej świątyni. Dlatego On mówi, oczyść się. Zrób porządek, żeby mógł wypełnić świątynię mą chwałą. Czyli czy masz pragnienie wody? To przyjdź do mnie, jeśli masz. I pij. Nikt tego za nas nie zrobi. My możemy się motywować i tak dalej. Okej, to jest dobre, ale pamiętajmy, że każdy indywidualnie ma swój czas picia od Boga. Jak, czy jesteś spragniony? To jest to. Czy może handlujemy w świątyni? Czy może zajmujemy się różnymi rzeczami? Czy jestem spragniony? Otóż Bóg dał nam Ducha Świętego, uczynił nas świątynią, ale Jego chwała objawia się, kiedy my spełnimy warunki. Kiedy my spełnimy warunki. Ja będę o tych rzeczach dokładniej mówił kiedyś indziej, że przybytek Mojżeszowy pokazuje nam, jak wchodzić w miejsce najświętsze. Jesteś świątynią, ale nie każdy jest w miejscu najświętszym. Czyż nie wiemy, że jesteśmy narodem jakim? Kapłanów, królewskimi kapłanów? Że my jesteśmy kapłanami naszej własnej świątyni? Że to my przynosimy ofiary Bogu w naszej świątyni? Albo Bożej, którą my jesteśmy sami? My jesteśmy kapłańskim królestwem, królestwem kapłanów. Dlaczego królestwem? Bo to jest królestwo Boże. A my jesteśmy królami, powinniśmy być królami panującymi. A jednocześnie przez panowanie przynoszącymi Jemu ofiary, czyli ciągle będącymi w świątyni, nie opuszczającymi świątyni. Kapłani nie opuszczają świątyni. Kapłani dążą do tego, żeby ofiary były tak, jak Pan chce. Bez skazy i zmazy, dokładnie takie. Sami są przygotowani tak, by właściwie uczestniczyć w tych obrzędach. Uświęceni są. Zawsze pilnowane jest, by byli bez grzechu. Dlatego ofiary ciągle są składane za siebie, składają. Żeby byli bez grzechu. I oni usługują wtedy przynosząc ofiary, czyli świątynia jest święta, oni sami są święci i ofiary przynoszą święte. I słuchajcie, i dopiero wtedy przez ofiary zdobywam, przez uczynki, wchodzę coraz bliżej do Boga. Przychodzę. Muszę gdzieś zacząć. Pamiętajmy, jak wchodzisz do świątyni, musiałeś wiedzieć, że ona jest domem Pana. Musiałeś wiedzieć o Bogu, który jest sam w sobie świątynią. Musiałeś wiedzieć. Dlatego dopiero wchodzisz przez bramę, którą jest Jezus. Wchodzisz przez bramę. Dalej wchodzisz do miejsca. Najpierw jesteśmy na dziedzińcu i na dziedzińcu znajduje się ołtarz ofiarny, tak? I tam na tym ofiarze, pamiętajcie, co jest napisane w Rzymian 12:1. Zobaczcie, co jest napisane w Rzymian 12:1. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żyjącą, świętą, Bogu bardzo podobającą się, jako wyraz waszej, uwaga, rozumnej służby Bożej, kapłanie. Wydaj siebie, kapłanie, na ofiarę. Teraz nie będę tego dotykał, ale mi chodzi o to, że ty się ofiarujesz na tym ołtarzu. Ciebie nie ma. Ukrzyżowany jesteś. Do tego momentu, jak nie jesteś ukrzyżowany, nie spotkasz się z Bogiem. Mimo, że jesteś świątynią z przeznaczenia. Mówię o modlitwie. O chodzeniu cały czas z Bogiem. Dlatego niski poziom chrześcijaństwa jest. Ponieważ my tego nie rozumiemy w ciele Chrystusa. My myślimy, mamy Ducha Świętego. Halleluja! Ale nie rozumiemy, że to jest warunki są. Bóg chce się z nami spotykać. Ale my nie robimy tego, co Bóg mówi, żebyśmy zrobili. I wtedy my mówimy tak, no ale mamy chrześcijaństwo i definicję mówimy. No tak, ale mam Ducha Świętego, ale mam Ducha Świętego, ale mam Ducha Świętego. Tak, masz. Bogu dzięki. Ale nie przeżywasz tego z Bogiem. Inaczej Bóg nie może cię użyć do tego, czego chce. Dlaczego? Bo jeszcze żyję. Mam jeszcze swoje sprawy. Jeszcze Duch nie żyje mną. Ja nie jestem w miejscu najświętszym. Nasze powołanie jest, by przebywać w miejscu najświętszym. Przeczytam wam 6 rozdział Efezjan, werset 17 i 18. Weźcie hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. Pośród wszelkiej modlitwy i błagania, modląc się w każdym czasie w duchu. Modląc się w każdym czasie w duchu. To jest jeden z wielu fragmentów. Ja podaję wam tylko przykład. My jesteśmy powołani do non-stop modlitwy, nieodłożonej słuchawki z Bogiem. Non-stop jesteś w miejscu najświętszym. Tam powinniśmy przebywać. Powinniśmy wszystko robić. Wiem, że podczas wzrostów jako chrześcijanie powinniśmy się uświęcać właśnie po to, żeby jak mi się udało raz w tygodniu wejść w miejsce najświętsze, to w następnym albo za jakiś czas, w 3 dni w tygodniu będziesz w miejscu najświętsze. Przeżywając życie. Tam, w miejscu najświętszym, jest napełnienie zawsze. Bo tam przebywa Bóg. Tam się z Nim spotykasz. Dlatego musisz przejść przez ołtarz ofiarniczy. Musisz codziennie brać krzyż. Musisz codziennie być ukrzyżowany. Codziennie ciebie nie ma. Codzienna ofiara. Bo inaczej nie czujesz Boga. Ludzie tak mówią potocznie. Nie czuję Boga. Oni się modlą, ale te modlitwy nie dochodzą. Dlaczego? Bo jakich czcicieli chce mieć Bóg? W duchu. I w prawdzie. w duchu i w prawdzie. Prawda jest słowem. I duch jest słowem. Wystarczyłoby w duchu powiedzieć, ale tam chodzi o to, że jest ważna prawda. Nie tak, jak tam baranki były, kantory i tak dalej, i to wszystko. I dzisiaj czasami my jesteśmy jako chrześcijanie w takim miejscu i mówimy, nie wiem dlaczego, ale nie czuję Boga. Nie wiem, co się dzieje, ale nie czuję Boga. Dokładnie masz, o tym mówimy. Musisz warunki spełnić. Zobaczcie, Pismo mówi ciągle o tym samym. Tylko akurat teraz dotykamy przybytku mojżeszowego, bo tu mamy obraz też tej rzeczywistości. Co jest dalej? Później przychodzisz do miejsca obmycia. Jak to się nazywa ten? Kaćmycia, obmycia, tak? I o to chodzi, że jak już dokonała się ofiara, żeby wejść jako dalej kapłan, dalej usługiwać, musiała się umyć, oczyścić. I kiedy wchodzisz do, uwaga, miejsca świętego, ono jeszcze nie jest najświętsze, do miejsca świętego, znajduje się tam świecznik, a po drugiej stronie znajduje się stół chlebów pokładnych, tak? I zwróćcie uwagę, dopiero tam oddziela cię kurtyna od świata. Dopiero tam oddziela cię kurtyna od świata. Zobaczmy, Mateusz. 6 rozdział. Werset 5. Mateusz 6, werset 5. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Widzicie, co my mówimy? My wchodzimy w miejsce ukryte. Tam zaczyna się coś więcej dziać. Musimy być w miejscu ukrytym. Nie na dziedzińcu. I pokazywać wszystkim, jacy to święci jesteśmy. Prawdziwa relacja z Bogiem to jest ukrytość, to jest spotkanie z Nim. Ja jestem zakryty, ja nie widzę już otoczenia. Nie ma nic poza stołem chlebów pokładnych, poza świecznikiem i naprzeciwko, przed zasłoną do miejsca najświętszego, znajduje się ołtarz kadzenia. To jest miejsce święte. To jest miejsce przygotowania na spotkanie z Panem. Dopiero wtedy, kiedy wchodzisz w to miejsce, już, uwaga, już nie masz kontaktu ze światem. Już ofiarowałeś się. Teraz co widzisz w tym miejscu? Teraz widzisz stół chlebów pokładnych, 12 chlebów i wino. 12 chlebów symbolizowały cały naród Izraela. 12 pokoleń. Wspólnota z Bogiem. Poprzez słowo On był w tym narodzie. Ja jestem chlebem, mówi Jezus. Kto go spożywa, żyć będzie. My jesteśmy Jego ciałem. I łamiemy chleb. My jesteśmy. My mamy społeczność z Nim. W tym miejscu jest prawdziwa społeczność z Bogiem. Inaczej. W tym miejscu ja sprawdzam, by wszystko było właściwie. Rozpoznaję bliskość z moim Bogiem. Z drugiej strony jestem światłem i Bóg mi oświeca moją drogę. Do miejsca najświętszego. Zbliżam się i przed samą kotarą znajduje się ołtarz kadzenia. Symbolizuje modlitwę. Nie możesz wejść do miejsca najświętszego bez modlitwy. Nie możesz wejść bez kadzidła, które Bogu pachnie w sposób miły. Dlatego wielu z nas, chrześcijan, nie doświadcza Boga tak, jak mogłoby. To jest właśnie to smutne czasami, My powinniśmy wszystko zrobić, żeby zrozumieć tą rzeczywistość, żeby chcieć wchodzić ukrzyżowanym, wchodzić, rozumiejąc, zgadzając się ze światłem, które mi daje drogę do miejsca najświętszego i rozumiejąc moją jedność z Bogiem, który On chce poprzez Słowo. I w momencie, kiedy wchodzę coraz bliżej, już jestem, by wchodzić, to zaczynam Go uwielbiać za wszystko, kim On jest w moim życiu. Wchodzę przez drugą zasłonę. Znajduję się w miejscu najświętszym. Jest Arka Przymierza. W środku znajduje się Księga Przymierza. Słowo Boga. Bóg sam, Słowo, jest obecny. I ty się z Nim spotykasz. Bardzo wyizolowany od świata. Jesteś tylko z Nim. Wszystko pięknie błyszczy. Chwała się ukazuje, a całe pomieszczenie jest w złocie. Widzisz chwałę. Nie masz lęku, nie masz strachu, nie masz trosk, nie masz niczego. On jest dla ciebie wszystkim. Wiesz, że jest taki. Dlatego go uwielbiasz. Dlatego dajesz mu chwałę. Tam otrzymujesz informacje, wskazówki do dalszego twojego życia. Tam otrzymujesz wskazówki, co masz robić. I to już nie ty decydujesz. Ty jesteś jak syn, który spotyka się z Ojcem, który chce znać Jego wolę, który nie robi swojej woli w życiu, ale poprzez cały czas komunikację z Nim pełnisz Jego wolę. A On otacza cię swoją chwałą. Dlatego cokolwiek robisz, ci się powiedzie. Cokolwiek robisz, Bóg jest z tobą. Zobaczmy Psalm 91. Kto przebywa w ukryciu Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, ucieczko moja i twierdza, mój Boże, któremu ufam. Zwróćmy uwagę na pierwszy werset. Jest początkiem, wyjściem do całego przebiegu psalmu. Kto przebywa w ukryciu Najwyższego? W cieniu Wszechmocnego mieszka. To jest miejsce, gdzie dwa cheruby zakrywają arkę. Skrzydła cherubów. Jest to miejsce, w którym jesteś w łączności z Bogiem. Nie wiesz, czy to jest sen, czy rzeczywistość. Jesteś z Nim tak, że On ciebie wciąga. Twój duch jest ogarnięty Jego duchem. Już nie tylko On mieszka w tobie, w twoim duchu, jak jest napisane w Rzymian i w Galacjan. Ale duch mieszka w tobie, tylko On wyrzuca się albo rozprzestrzenia się poza ciebie. I zaczynasz być może wchodzić w to, co doświadczał Piotr, że nawet cień jego uzdrawiał chorych. Bo chwała otacza cię. I dlatego, kto przebywa w ukryciu Najwyższego, w tym miejscu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, zwróć uwagę na mieszka. Nie jest napisane tu, jest gościem hotelowym. Trochę tu, trochę tam. Ale on jest w sposób stały. On przebywa z nim. On chce jego doświadczać. Jego bliskości. To ten, ta osoba, kto w tym miejscu jest, mówi: ucieczko moja, twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Któremu ufam. Któremu ufam. Nie ma już więcej rzeczy, które by tobą wstrząsnęły w życiu. Bo jesteś w miejscu najświętszym. Bo jesteś w miejscu, w którym ty mówisz: mój Boże, któremu ufam. Cokolwiek się dzieje, ty mówisz: mój Boże, któremu ufam. Ponieważ się z nim spotkałeś i ci jest dobrze i nawet nie chcesz wyjść z tego miejsca. Kto raz tam wszedł, chce przebywać cały czas. Przeczytajmy dalej. Werset trzeci. Bo on sam cię wyzwala. Widzicie, co się dzieje, kiedy Pan cię otacza? Bo on sam cię wyzwala z sideł myśliwego. Będą na ciebie rzucać i polować. Ale on cię wyzwala sam. Gdzie jest twój udział? Zero. On sam cię wyzwala z sideł myśliwego i od niszczącego słowa albo zgubnego słowa okrywa cię swymi piórami. Skrzydła cherubów. Okrywa cię swymi piórami i chronisz się pod jego skrzydła. Jego prawda to uzbrojenie twoje i tarcza. W nocy nie boisz się strachu. Ani za dnia lecącej strzały. Ani dżumy, co obchodzi w mroku. Ni zarazy albo epidemii, która pustoszy w południe. Nie boisz się tego. Choć, werset 7, choć 1000 pada u twego boku, a 10 000 po twojej prawicy, ciebie to nie dosięga. Powtórzę, mocne. Choć 1000 pada u twojego boku, a 10 000 po twojej prawicy, ciebie to nie dosięga. Ty tylko przyglądasz się własnymi oczyma i widzisz odpłatę daną grzesznikom. Albowiem ty powiedziałeś: Pan jest moją ucieczką. To jest powód. Albowiem ty powiedziałeś: Pan jest moją ucieczką. Ty uczyniłeś sobie mieszkaniem Najwyższego. Ty uczyniłeś sobie mieszkaniem Najwyższego. Więc z tego powodu, więc zło nie spotyka ciebie. zło nie spotyka ciebie, a plaga nie zbliża się do twego namiotu, czyli twego domu. Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach noszą cię, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Stąpasz po lwach i żmijach, a młodego lwa i węża rozdeptujesz. Ponieważ przywiązany jest do mnie, chcę go wybawić. Chcę go ochraniać, bo zna imię moje. Chcę go ochraniać, bo zna imię moje. Woła do mnie, a ja odpowiadam mu. Jestem z nim w potrzebie. Wyzwalam go i sławą obdarzam. Nasycam go długim życiem i ukazuję mu moje zbawienie. Zwróćcie uwagę, tutaj w tym psalmie nic człowieka nie może dotknąć, który jest w miejscu najświętszym. Zobaczcie ten obraz. Tam nie ma momentu ani jednego wersecika, który jest pokonany. Nie ma ani jednego. Tam jest zwycięstwo za zwycięstwem, zwycięstwo za zwycięstwem. Są potrzeby, ale jest zwycięstwo za zwycięstwem. I to Pan czyni. Bez względu na to, jakie są okoliczności. Dlaczego? Przeczytam jeszcze raz. Werset 14. Ponieważ przywiązany jest do mnie. To jest po pierwsze. Albo drugie. Następne. Bo zna imię moje. Widzicie intymność z Bogiem. Poznanie Boga jest kluczem. Ale to się nie dokonuje od tak. Bóg nie jest, bo przeczytaliśmy, że mamy Ducha Świętego. On jest, ponieważ my praktykujemy bliskość z Nim. On jest, ponieważ Słowo nam wskazuje drogę, by On nas ogarnął w naszej służbie Bogu. Zaczynając od nas samych, od naszej rodziny, od Kościoła na świat. On chce ogarnąć nas samych. Ale patrzcie, to jest od nas zależne, czy będę w miejscu najświętszym, czy dojdę do miejsca najświętszego, żeby mieć cel, że tam jest to, co mówi psalm. To nie jest, dlatego wielu doświadcza chrześcijan porażek. Ponieważ nie są w miejscu najświętszym w swoim życiu. A Bóg nas powołuje do tego, żeby w tym miejscu być. Bo zobaczcie, z psalmu 91 są same zwycięstwa. Tak, może być okres, kiedy jesteśmy w miejscu jeszcze braku poznania. Jeszcze ciało ożywa, dlatego nie mogę wejść do przybytku nawet, tak? Mimo, że jestem świątynią. I że Bóg chce wypełnić świątynię. Pamiętacie, jak mówiliśmy Efezjan 3,17, by Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach? Chrystus zamieszkał przez wiarę, On mieszka przez wiarę. Ja muszę mieć objawienie Boga, bo zna moje imię. Ponieważ zna moje imię, przywiązał się do mnie. On jest w miejscu najświętszym. On chce Boga ponad wszystko. On prze, on pragnie i pije. On musi być w miejscu najświętsze, ten człowiek. On nie zaprzestanie, dopóki nie będzie w komunii z Bogiem. W pełnej komunii. Napełniony Duchem Świętym. Do tego miejsca Bóg nas wzywa. Do bycia starszym w wierze. Do człowieka, który już je pokam stały. Tego, który nie ciągle podstawowe prawdy, ale idzie głęboko, bo zrozumiał, że jedynie w tym miejscu, z tego miejsca spotkania z Bogiem wypływają dary Ducha Świętego. Jedynie z tego miejsca spotkania wypływa moc. I my mamy w tym miejscu pozostawać. Doczytam Mateusza 6 rozdział od 5 wersetu. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak aktorzy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymują już swoją zapłatę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij. Zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie, jak narody. Bo wydaje im się, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba. Wpierw, zanim od Niego o coś poprosić. Kiedy jesteśmy w Bogu, wiemy, że On się o nas troszczy. Mój Boże, któremu ufam, mówię. Mój Boże, któremu ufam, mówię. On ma moje sprawy w ręku. On zna moje potrzeby doskonale. On wie, co trzeba zmienić, zrobić, wykonać w moim życiu. Wszystko wie. Dlatego jest następny werset z Psalmu 10, bo On sam Cię wyzwala. Kiedy poznajemy Boga i wchodzimy w to miejsce najtemniejsze, poznania Go i chcemy z Nim przebywać, zaczynamy coraz mniej mówić, a coraz więcej słuchać. Ponieważ nam się objawia Bóg, nasz tatuś. Objawia się ten, który chce wypełnić nas. Każdy rejon życia. Każdy rejon życia. Przypomnę Efezjan 3,17. By Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach. Każdy rejon serca Twojej świątyni Bóg chce wypełnić sobą. Jak? Przez wiarę. Wiara jest ufnością. Kto ufa? Boże, któremu to znaczy, że wpuszczam go w każdy rejon już. Wszystkie rejony. I on zamieszkuje. On mnie wypełnia. Jego chwała wypełnia każdą dziedzinę mego życia. Już nie ma troski. Już nie ma lęków. Już nie ma płaczu. Jest bycie w nim. I świadomość, pełna wiara i ufność. Że jak stanę na polu bitwy, to będą padać z jednej i z drugiej strony, ale ciebie to nie dotknie. Jak będą zarazy, ciebie to nie dotknie. Jak będą zwierzaki przeciwko tobie występować, dzikie, chciały cię zjeść, no tutaj już w naszym rejonie nie, ale powiedzmy, ludzie się boją kleszczy na przykład, tak? Cokolwiek. To ciebie to nie dotknie. Jeżeli jakakolwiek plaga miałaby płynąć na twój dom, ciebie to nie dotknie. Jeżeli nawet próbuje coś uderzyć, odbija się w drugą stronę. Także słuchajcie, miejsce najświętsze. Bóg od nas chce, mówiliśmy o nowym narodzeniu. A teraz mówimy, że jesteśmy już w Nowym Testamencie. Już mamy Ducha Świętego. Staliśmy się źródłem, w którym Bóg mieszka. Znaczy, On jest źródłem tak naprawdę w nas. Tak? On jest źródłem, które z nas wypływa. I jeżeli my wejdziemy, uwaga teraz, przez bliskość z Nim, wejdziemy w miejsce dużej intymności, to twoje sprawy i tak będą załatwiane. To, co jest zgodne z Pismem, szukaj Królestwa. Wszystko inne będzie załatwione. Szukaj Królestwa. Głoś Jezusa. Głoś Królestwo. Zajmuj się Królestwem. Te sprawy będą załatwione. Te sprawy będą załatwione. I Bóg zacznie przez ciebie poruszać się w większym wymiarze niż do tej pory. Bo może do tej pory było tak, że tak jak powiedziałem, był jeden dzień z Bogiem, intensywniejszy, a później pach, wychodziłem z miejsca najświętszego. Ale Bóg chce to zmienić. Chciałbym, żebyśmy to bardzo, bardzo widzieli. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Amen.